Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Dzisiaj chciałbym do Was mówić o czymś bardzo, bardzo ważnym. Dlatego, że jakiś czas temu zacząłem mówić o tym, że nasze życie może przynosić dobre efekty. Kto pamięta, że w lipcu byłem razem z moją żoną w innym kościele w Szwajcarii i było tam takie spotkanie, gdzie wspominano śmierć pewnej osoby, tak? I wspomniano jej dobre uczynki, wspomniano to, co ona zrobiła w swoim życiu. I wielu ludzi mówiło o tym, jak ich wiara manifestowała się i zachęcała innych ludzi. I ja zacząłem zadawać sobie sam pytanie, co się stanie, co się wydarzy, kiedy mnie już nie będzie. Czy będzie ktoś mnie wspominał, jak ja zostawię ślad po sobie? Co ja zrobiłem w swoim życiu? Co ja zrobiłem w swoim życiu? Co jest cenne, jak ludzie to na to patrzą? Czy będą ludzie, którzy wspomną o mnie? Czy będą ludzie, którzy powiedzą, ten człowiek mnie zachęcił do wiary w Jezusa? Czy po prostu nikogo wokół mnie nie będzie, dlatego że moje życie nie miało znaczenia? Zacząłem się nad tym zastanawiać i zacząłem Wam o tym mówić. Zacząłem mówić o tym, że zrób coś w swoim życiu, aby Twoje życie zostawiło ślad tutaj, wśród Twoich znajomych, rodziny, w Twoim kościele. Dzisiaj chciałbym mówić o jednym z najważniejszych testów, które są w Twoim życiu. Temat jest o pieniądzach. Nie wszyscy lubią, kiedy mówi się o pieniądzach w kościele, ale w życiu trzeba mówić o pieniądzach, tak? Tak? Życie składa się z tego, że mówimy o pieniądzach. Jest nawet takie przysłowie, że tak? Pieniądz sprawia, że świat po prostu się kręci. Dobrze. Chciałbym przeczytać z Księgi Malachiasza, z trzeciego rozdziału taki fragment. Kto ma Biblię, może otworzyć sobie. Jest to na 1020. Mówimy dzisiaj o jednym z najważniejszych testów, które dotyczą Twojego życia. Księga Malachiasza, trzeci rozdział. Powiem Wam króciutko taki zarys historyczny, jak ten prorok, skąd ten prorok, takie słowa otrzymał od Boga. Wiecie, to był czas, kiedy ludzie Boży po prostu byli wygnani ze swojego terytorium, byli bardzo mocno poobijani w życiu, nie powodziło im się. I wiecie, w tym czasie powstał prorok Malachiasz i zaczął mówić do tych ludzi. I zaczął mówić tym ludziom, że Bóg ma dla nich błogosławieństwo. Zaczął ludziom mówić o tym, że Bóg chce tych ludzi błogosławić. Ci ludzie byli w niewoli, ci ludzie byli pobijani, porozbijane rodziny.
Oni po prostu byli w niewesołej sytuacji w swoim życiu. I prorok Malachiasz po prostu zaczął do nich mówić i mówił o Bożym błogosławieństwie, o Bożym wychodzeniu z tego kryzysu, w którym oni byli. I wiecie, on mówił o Bożym błogosławieństwie, ale też wspomniał o tym, czego Bóg pragnie. I trzeci rozdział Księgi Malachiasza, czytamy od 6 wersetu. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie i wtedy ja zwrócę się ku wam. Mówi Pan zastępów, lecz wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępów. Więc ten naród porozbijany w trudnej sytuacji życiowej, Bóg zaczyna do nich się zwracać i mówi, ja się nie zmieniam. Ale wy też się nie zmieniacie, bo jesteście dalej nieposłuszni. I Bóg prowadzi taką rozmowę i dochodzi do momentu, mówi, słuchajcie, nie oddajecie tego, co jest moje. Możecie mnie wypróbować. To jest chyba jedyne miejsce w Biblii, gdzie Bóg mówi, że możesz go wypróbować. Gdzie indziej jest, się przestrzega przed tym, żeby Boga nie kusić, żeby Boga nie próbować. A tutaj sam Bóg mówi, słuchaj, wypróbuj mnie, czy ja ci nie będę błogosławił. Więc dzisiaj chciałbym mówić o jednym z najważniejszych testów w twoim życiu. Jednym z najważniejszych testów w twoim życiu, ten test dotyczy twojej postawy wobec pieniędzy. Co z nimi robisz, jak nimi zarządzasz, jakie zajmują miejsce w twoim życiu. I powiem tak, pieniądz sam w sobie nie jest zły, ani nie jest dobry. Dopiero w zależności od tego, co z nim zrobisz, to sprawia, czy to jest dobre, czy złe. Ja mając jakieś pieniądze, mogę kupić coś dobrego, mogę zrobić coś dobrego i mogę powiedzieć, ten pieniądz jest dobry, bo on mi umożliwia dobre rzeczy. Zgadzacie się? Mając jakieś pieniądze, ja mogę pójść i kupić albo zrobić z tym pieniądzem coś takiego, co zrani innych ludzi, co zaszkodzi mi i wtedy powiem, że co? Ten pieniądz jest zły, tak? Ale sam w sobie pieniądz nie jest zły, dopiero w zależności od tego, co z tym zrobisz. I Bóg w swoim słowie mówi, że On chce być na pierwszym miejscu. Bóg chce być na pierwszym miejscu, tak? Bóg chce być w twoim życiu na pierwszym miejscu. Nie drugim, chociaż to jest dobre miejsce, nie trzecim, to jest też dobre miejsce, ale Bóg chce być na miejscu pierwszym, tak? W twoim życiu. I Bóg sam mówi między innymi do Izraela coś takiego. W drugiej księdze Mojżeszowej, 20 rozdział. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Bóg, kiedy dawał przykazania Izraelowi, powiedział, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Chcę być na pierwszym miejscu, tak? Bóg chce być w twoim życiu na pierwszym miejscu. Nie chce być zaraz za twoim małżonkiem, nie chce być zaraz za twoim kolegą, telewizorem i hobby, ale Bóg chce być na pierwszym miejscu w twoim życiu. Kiedy Pan Jezus zapytany, które z przykazań jest najważniejsze, to sam opowiedział. Jezus powiedział tak, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Bóg chce być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Bóg chce zająć to miejsce jak tron naszego życia. Nie żebyś ty tam był, nie ktoś bliski albo twoje hobby, ale Bóg. Bóg chce odebrać wszelką chwałę. Bóg nawet o sobie mówi, że jest zazdrosnym Bogiem. Amen? Kiedy Pan Jezus był na ziemi, On powiedział coś takiego. Dwóm Panom nie możesz służyć, tak? Pamiętacie to hasło, które On powiedział? Pamiętacie te słowa, które On powiedział? Dwóm Panom nie możesz służyć. I Pan Jezus mówi tak. Nikt nie może dwóm Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować. Albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Mamona to był jakiś taki bożek, który miał mówić nam o pieniądzach, o powodzeniu. Jezus powiedział do ludzi, nie możesz służyć zarówno Bogu, jak i mamonie, jak i pieniądzowi. Musisz wybrać, komu chcesz służyć. I uwaga, nie kończę na tym. Jezus mówi dalej, dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, a nie o ciało swoje, czym się przyodziewać będzie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani nie zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je, czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Czyli Pan Jezus tutaj nie powiedział, wiecie, życie doczesne po prostu nie ma wartości. Ubieraj się byle jak, jedz byle co, po prostu jakoś to będzie. Jezus powiedział o priorytetach w twoim życiu. Jezus powiedział, że Bóg powinien być na pierwszym miejscu, bo nie możesz Bogu służyć, a od razu gonić za pieniądzem. Nie możesz Bogu służyć jednocześnie mamonie. Ale Jezus nie skończył na tym, bo powiedział, żeby nie troszczyć się o te rzeczy doczesne, bo kto ma o te rzeczy doczesne staranie? Kto się troszczy o nas? Pan Bóg. Pan Bóg, Jezus powiedział, że zacznij służyć Bogu, nie troszcz się o te rzeczy, bo kto się zacznie troszczyć o te rzeczy w twoim życiu? Bóg, tak? Jezus powiedział, postaw Boga na pierwszym miejscu, a nie pieniądz i zobaczysz, że Bóg zacznie troszczyć się o twoje rzeczy. To jest tutaj napisane. Jezus nie powiedział, że jedzenie nie jest ważne, Jezus nie powiedział, że ubranie nie jest ważne, ale pokazał, że Bóg chce się troszczyć o twoje życie. On pokazał, że Bóg jest zainteresowany tym, żebyś ty miał za co zapłacić rachunki, żebyś ty miał w co się ubrać, żebyś ty miał jedzenie na swoim stole. Bóg jest tym zainteresowany. Ale nie możesz dwóm panom służyć. Dlatego wybierz Boga jako źródło swojego zaopatrzenia w swoim życiu. Dziękuj Mu za to, co masz i wybierz Boga jako kogoś, który Cię błogosławi i daje Ci to, czego potrzebujesz. Amen? Jezus dalej, amen? Jezus dalej mówił tak, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem, i to jest kluczowe, albowiem, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Czyli tam, gdzie jest to najważniejsze dla ciebie, tam będzie i także twoje serce, tak? Tam, gdzie są rzeczy najważniejsze dla ciebie, tam będzie twoje serce. Na marginesie powiem, że Jezus również miał skarbnika. Dobrze? Był nim Judasz. Była taka historia. Mówimy o tym, że Bóg powinien być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Dziś mówimy o jednym z najważniejszych testów, które przeżywasz w swoim życiu, a odnosi się to do pieniądza. I była taka sytuacja, kiedy Jezus był w pewnym mieście, przyszedł do niego bardzo bogaty młodzieniec i zadał mu pytanie. Jak dostać się do nieba? Jak mieć życie wieczne? I Pan Jezus mówi, wiesz co, zakon mówi, tak, wypełniaj te przykazania. Mówi, wszystko wypełniam, wszystko jest fajnie. A Jezus mówi, okej, to wiesz co, zrób? I tu powiem tak, Jezus to mówił nie do ciebie, ale Jezus to mówił do tego młodzieńca, tak? Jezus znał jego serce, że ten człowiek był bardzo religijny, fajnie, że to wszystko robił, bo to jest dobre, że on to robił, ale gdzie było jego serce? Gdzie było jego serce? Jezus mówi, weź to wszystko, sprzedaj, rozdaj ubogim, chodź za mną. Gdzie było jego serce? Jego serce było przy tych wszystkich materialnych rzeczach. I ten człowiek zmartwił się i odszedł. Wiecie, Pan Jezus sam obiecał, że jeżeli oddamy te rzeczy na Jego pracę, tak? Na Jego Królestwa, to już w tym życiu będziemy mogli zbierać owoce, tak? I że On nas pobłogosławi. Ale ten człowiek, ten młody człowiek nie postawił Boga na pierwszym miejscu, ale był tak mocno przywiązany do swoich materialnych rzeczy, że to stanęło na drodze do tego, żeby pójść za Jezusem. Więc to jest jeden z najważniejszych testów w twoim życiu, pieniądz. Co robisz z pieniądzem? Jak go wydajesz? Co o nim myślisz? Jak on kieruje twoim życiem? Dlatego młodzieńca to był test, który to było, słuchajcie, albo życie wieczne, albo nie. On odszedł od Jezusa, nie poszedł za Jezusem. Więc dzisiaj chciałbym mówić o tym najważniejszym teście w twoim życiu, o jednym z najważniejszych testów w twoim życiu, o tym, jak sobie radzisz z pieniędzmi. Wiecie, są zasady, nawet dla osób niewierzących, jeżeli je będziemy wprowadzać, to będą przynosić odpowiednie owoce, dobre owoce, sukcesy w naszym życiu. Okej? Są zasady biblijne, Boże zasady, które jeżeli będziesz wprowadzał w swoje życie, możesz być nawet niewierzący, ale jeżeli będziesz trzymał się biblijnych zasad, to będziesz odnosił sukcesy. Będzie się tobie udawało. Tak? Są Boże zasady, które ludzie znajdują w Piśmie Świętym, stosują je w swoim życiu i Bóg jest wierny swojemu słowu, bo to jest mądrość i dobre rzeczy się im przydarzają. Więc my, chrześcijanie, my, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa, powinniśmy być szybsi nawet niż ci niewierzący i być posłuszni Bożym zasadom. Wypełniać Boże zasady, stosować i je poznać. Poznać Boże zasady, które sprawią, że będziemy mogli zdawać ten jeden z najważniejszych testów, jeśli chodzi o pieniądze. Więc jeden z tych najważniejszych testów w naszym życiu dotyczy dawania. Dotyczy tego, co my robimy z pieniędzmi. Bóg nie jest przeciwko temu, abyś miał rzeczy materialne. Bóg nie jest przeciwko temu, żebyś miał pieniądze. Ale On pragnie, żebyś był błogosławiony, żebyś miał materialnie. To jest Boże pragnienie, żeby tobie się powodziło. Bóg pragnie, abyś był zbawiony, abyś był zdrowy, abyś był wolny, abyś był błogosławiony we wszystkim. On jest naszym dobrym Ojcem. To jest Jego doskonała wola. I Bóg nie chce, aby te rzeczy materialne były u ciebie na pierwszym miejscu. Żebyś żył tylko po to, żeby mieć. Bóg nie chce, żeby te rzeczy materialne ciebie trzymały, żeby one ciebie miały. Żeby one tobą rządziły. Zgadzacie się? Dlatego to jest jeden z najważniejszych testów w naszym życiu. Jak my postępujemy, jak podchodzimy do pieniędzy. Powiem wam tak, złota zasada, jeśli chodzi o finanse, podstawą jest oddawanie Bogu dziesiątej części swojego zarobku. Jest to złota zasada, którą znajdziecie w Biblii. Zaraz pokażę pewne fragmenty. Boża dobra zasada, jeśli chodzi o finanse, oddaj Bogu dziesiątą część. Dziesiąta część twojego zarobku należy nie do ciebie, ale do Boga. Amen? To jest Boża zasada. Powiesz tak, Bóg ma wszystko. Oczywiście Bóg ma wszystko. Bóg nie potrzebuje ani jednego grosza od ciebie. Ale Bóg cię sprawdza. To jest Boży test w twoim życiu. Boże zasady oddawania dziesięciny znajdziesz w całej Biblii i jest to dobry sposób i dobra miara, od której warto zacząć. Powiem wam tak, są ludzie, którzy zaczęli od oddawania Bogu, ja też specjalnie mówię oddawać, a nie płacić, oddawania Bogu, bo ja oddaję Bogu, oddaję to, co jest Jego. Są ludzie, którzy rozpoczęli od 10%, a kończą na 90%. Tak wiele Bóg im błogosławi. Więc chciałbym pokrótce, wiecie, zastanowić się razem z wami, czym jest dziesięcina, i jakie są korzyści z tego, że ty oddajesz Bogu to, co Boże. Okej? Okay? W bardzo prosty sposób powiem tak. Czym jest dziesięcina? Dziesięcina to jest 10% tego, co zarabiasz. Nie 9, nie 8, nie 13, nie wymyślona kwota, to jest 10%. I Biblia mówi, że te 10% jest święte i należy do Boga. Biblia mówi, że tam dziesiątą część Bóg sobie zażyczył, żeby była Jego. Kiedy mówię o dziesięcinie, to zdaję sobie sprawę i ty też proszę, zdaj sobie sprawę z tego, że dziesięcina to nie jest Stary Testament. To nie jest zakon. Znajdujemy mowę o dziesięcinie, znajdujemy w Starym Testamencie już z początkiem Starego Testamentu. Później znajdujemy odnośnik w zakonie do dziesięciny, idziemy dalej, Jezus mówi o dziesięcinie, idziemy dalej i czytamy, że w Nowym Testamencie autor listu do Hebrajczyków także wspomina o dziesięcinie. A w międzyczasie apostoł Paweł wielokrotnie nauczał o dawaniu w kościołach. A więc weźmy przykład, co się działo jeszcze przed zakonem. Już pamiętacie, że Kain i Abel składali Bogu ofiarę, tak? Już był to czas, kiedy ludzie dawali coś dla Boga, tak? Był to już ten czas, kiedy ludzie oddawali coś dla Boga. I teraz słuchajcie, podam wam przykład nie Kaina i Abla, ale Abrahama. Pierwsza Mojżeszowa, 14 rozdział, od 17 do 20. Pierwsza Mojżeszowa 14, 17, 20, sprawdzajcie mnie. Jest to przed zakonem, ok? Zakon przyszedł wraz z Mojżeszem. Więc ja nie mówię o dziesięcinie, która jest z zakonu, ale ja mówię o tym, co człowiek robił. I była tam taka sytuacja, że Abraham pojechał odbić swojego bratanka Lota, bo Lot został porwany przez królów i Abraham po prostu poszedł tam, pojechał i odbił swojego bratanka i wracając spotyka taką dziwną osobę, która nazywa się Król Salemu, Melchisedek. Tak, pierwsza Mojżeszowa, 14 rozdział. Dziękuję, Sebastian. A gdy wracał po zwycięstwie Kedero Laomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Melchisedek, zaś król Salemu, wyniósł, zobaczcie, chleb i wino. A był on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram, wtedy jeszcze nie był Abraham, tylko Abram, przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Czyli widzimy między innymi tutaj w tym fragmencie, że Abram dał dziesiątą część Panu Bogu. I idąc dalej, o dziesięcinie czytamy w zakonie. I tam dziesięcinę oddawano z różnych rzeczy. Bóg to usankcjonował dla Izraela i tą dziesięcinę oddawano na różne potrzeby. Ale chcę to powiedzieć, że dziesięcina nie była wymysłem zakonu. Już wcześniej ludzie oddawali dziesiątą część Bogu. Składali dary Bogu. Dlatego, że wszystko, o czym dziś mówimy, to chodzi o twoje serce. Dobrze? Chodzi o twoje serce. Dlatego, że to jest jeden z najważniejszych testów w twoim życiu dotyczy pieniędzy. I chodzi o twoje serce. W nauce Jezusa, w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale czytamy taką rzecz. 11 rozdział, 42 werset. Pan Jezus też wspomniał o dziesięcinie. I mówił do faryzeuszy tak, lecz biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z każdego ziela. Czyli ci faryzeusze oddawali z takich rzeczy dziesięcinę, dziesiątą część do świątyni przynoszono. A dalej Pan Jezus mówi, a pomijacie prawo i miłość Boga. Dlatego, że w tym wszystkim chodzi o co chodzi? O twoje serce, tak? Wiecie, my wiele rzeczy możemy robić na pokaz. Wiele rzeczy możemy zrobić, żeby inni ludzie nas widzieli. Wiele rzeczy możemy robić, bo tak nas ktoś nauczył. Z legalizmu. Ale chodzi o twoje serce. Co masz w sercu? I Boga interesuje serce. I Jezus mówił do tych ludzi, a pomijacie prawo i miłość Boga. A wszak należało i to czynić, czyli Jezus nie powiedział, że tego nie czynić i tamtego nie zaniechać. Chodzi o twoje serce w tym wszystkim. Dalej idziemy. W liście do Hebrajczyków w 7 rozdziale autor tego listu, niektórzy mówią, że to był apostoł Paweł, niektórzy mówią, że do końca nie wiadomo, kto był autorem listu do Hebrajczyków, stąd też w waszych Bibliach nie jest napisany list świętego Pawła do Hebrajczyków, tak? Jak ktoś to tam zauważył. I czytamy tak, że w liście do Hebrajczyków w 7 rozdziale ten autor wspomina właśnie o Melchisedeku. Wspomina o Abrahamie, który przyszedł do niego i wspomina o tym, że właśnie Abraham przyszedł i oddał mu dziesiątą część. I mówi o tym, że właśnie w tamtych czasach, kiedy był Izrael, to ludzie przychodzili do śmiertelnych kapłanów i przynosili im dziesięcinę. Ale autor Hebrajczyków mówi, okej, ale zobaczcie, co zrobił Abram. On przyszedł do Melchisedeka, króla Salemu, który to była dziwna osoba, bo nikt nie wiedział, kiedy on się urodził. On nie miał początku. Co to znaczy? No, odnosił się do Jezusa. I zobaczcie, co ten autor listu do Hebrajczyków mówi. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie i tutaj miał na myśli I tutaj miał na myśli kapłanów, którzy brali dziesięcinę w Izraelu, ale mówi, ale w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. O kim złożono świadectwo, że żyje? O Chrystusie, o Jezusie. Czyli dzisiaj my w Kościele, słuchajcie, kiedy oddajemy dziesięcinę, my ją oddajemy komu? Temu, który żyje. Temu, który żyje. Czyli oddajemy ją Jezusowi. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. Więc powiem wam tak, w zakonie ludzie oddawali, ktoś to obliczył, w zakonie ludzie oddawali około 20%. To były dziesięciny z różnych rzeczy, jak ktoś to policzył matematycznie, to było więcej niż 10% z tego, co mieli. Ale powiem wam też tak, jeśli chodzi o początki Kościoła, to wielu, wielu ludzi, opisują to Dzieje Apostolskie, oddawali nie 10%, nie 20%. Wiecie ile? Wszystko, co mieli. Tak? Rozumiecie? Ja czasami nie rozumiem ludzi, którzy mówią, nie, dziesięcina, nie, 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 to wszystko. Nie. Popatrz sobie na początki Kościoła. Tam wielu ludzi oddało wszystko, co miało. Więc wiemy, czym jest dziesięcina. Wiemy, że dziesięcina nie pochodzi stricte z zakonu, ale ona już była przed zakonem. Chodzi o postawę twojego serca. W zakonie Bóg to usankcjonował, Bóg napisał co i jak, jeśli chodzi o dziesięcinę i było wiele rodzajów dziesięciny z różnych rzeczy. Widzimy, że autor listu do Hebrajczyków też wspomina o tym, że ludzie przychodzili i dawali śmiertelnemu kapłanowi, śmiertelnej osobie dziesięcinę, ale tu w duchowy sposób my ją oddajemy Jezusowi. Więc chodzi o postawę twojego serca, a nie o legalizm albo o zakon. Pamiętaj, chodzi o serce, tak? O twoją postawę. Właściwa postawa pokazuje twoją miłość, pokazuje twoją wierność, pokazuje twoją hojność i to, jak ufasz Panu Bogu. W przypowieściach w trzecim rozdziale 9-10, w przypowieściach w trzecim rozdziale werset 9 i 10 czytamy tak. Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz. Czyli znowu, tutaj Salomon mówi, jak możesz czcić Boga? Czczenie Boga modlitwą, naszymi słowami jest ważne. Śpiewamy pieśni, modlimy się, podnosimy nasze ręce. Ale Salomon rozszerza to i mówi, możesz czcić Boga czym? Darami ze swojego mienia, czyli z tego, co ty posiadasz. Z tego, co posiadasz, może czcić Boga. Słowa są ważne, ale jak zatrzymasz się na samych słowach, to nie docierasz dalej. Kiedy oddajemy dziesięcinę, oddajemy ją z wiarą i oczekiwaniem Bożych błogosławieństw. Kiedy mówimy o dziesięcinie, to tak jak żeśmy czytali w Księdze Malachiasza, ten prorok powiedział, przynieście całą dziesięcinę do domu Bożego, aby co? Pamięta ktoś ten fragment? Malachiasz, trzeci rozdział. Przynieście całą dziesięcinę do domu Pana, aby był zapas, tak? Bóg chce, aby w Kościele był zapas. Oj, ja powiedziałem w domu Bożym, teraz Kościele. Tak, bo w Nowym Testamencie dom Boży to jest Kościół. Tak jest zapisane. Tak jest napisane, że Kościół jest domem Bożym. Jest napisane, że Kościół stał się domem Bożym. Więc Bóg chce, aby w Jego domu, w Jego Kościele był zapas. Aby ten dom mógł prawidłowo funkcjonować. Aby były finansowane służby. Aby były finansowane różne projekty, różne akcje. Aby było finansowane głoszenie Ewangelii. Aby były wypłaty dla pracowników. Bóg pragnie właśnie tego dla tego Kościoła. Więc odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, czym jest dziesięcina. Powiedzieliśmy sobie, że ona jest już przed zakonem, w zakonie jest o niej mowa, ale widzimy ją także w Nowym Testamencie. A teraz zadajmy sobie pytanie, ok, jak już rozumiemy, o co chodzi, jakie są korzyści z tego, że będę oddawał dziesięcinę, albo jakie są korzyści z tego, że oddaję dziesięcinę? Ok? Jakie są korzyści z tego, że oddaję dziesięcinę? Nie mówię tu tylko o materialnych korzyściach. Ok? Mam listę, jak masz karteczkę, to weź sobie zapisz, dlatego żeby twoja wiara wzrosła, żebyś rozumiał, co robisz. Jak oddajesz dziesięcinę, to zrozum, co robisz, żeby twoja wiara wzrastała. Korzyści dziesięciny. Odbierasz Boże błogosławieństwo. Kiedy, słuchajcie, w Jezusie Chrystusie zostaliśmy ubłogosławieni i jesteś błogosławiony. Ale żeby odebrać to, to Bóg ma pewne zasady. Wiecie, powiem tak, jeśli chodzi o małżeństwo, Bóg ma piękne zasady, jeśli chodzi o małżeństwo, tak? Jak jest dwóch ludzi, się spotyka, to jedną z Bożych zasad jest to, żeby się pobrali. Zgadzacie się, tak? To jest Boża zasada. Zdrowa? Halo? Zdrowa zasada? Tak? Bardzo dobra. Jeżeli ktoś tak robi, to się po prostu... Bóg chce, żeby wszystkie małżeństwa były błogosławione. Zgadzacie się? Tak? Chce, żeby im się powodziło, żeby się dobrze mieli i tak dalej. Zgadzacie się? To jest Boża zasada, nie, Boża chęć. I teraz, żeby to się wykonało, żeby to błogosławieństwo od Boga było na danym małżeństwie, to Bóg ma pewne zasady. Zgadzacie się? Tak? I jedną z pierwszych zasad jest to, że jak się dwóch ludzi ma ku sobie, to żeby co? Żeby się pobrali. Nie zamieszkali ze sobą, tak? Tylko żeby się pobrali. Żeby złożyli sobie przysięgę, żeby powiedzieli sobie, ty jesteś moja żona, ty jesteś mój mąż. To jest Boża zasada. I kto to robi, to jakby nastawia się na Boże błogosławieństwo. Tak? Rozumiesz? I wielu ludzi to robi. Chwała Bogu. Ale jeżeli nie wprowadzamy kolejnych zasad Bożych w swoim życiu, to pytam się, czy to małżeństwo będzie błogosławione? Tak? Jeżeli nie będziemy stosować pewnych Bożych zasad, to pomimo tego, że Bożą chęcią jest, żeby nas błogosławić w małżeństwie, to jeżeli będziemy robić odwrotnie do tego, co Bóg mówi, dzisiaj nie będę mówił o małżeństwie, więc nie chcę mówić o tych wszystkich sytuacjach, ale jeżeli wyobrażacie sobie, jak ktoś będzie robił wszystko przeciwnie, już na zdrowy rozsądek, to będzie jego małżeństwo błogosławione? Nie. I nawet jak będzie chrześcijaninem, który kocha Pana Jezusa, jego żona albo mąż będą też kochali Pana Jezusa, jeżeli nie będą się trzymać Bożych zasad, to czy ich małżeństwo będzie błogosławione? Tak czy nie? Nie. Czemu? Bo Bóg tego nie chce? Chce. Rozumiesz? Bóg tego chce, ale nie stosujemy czego? Bożych zasad. I teraz wracam, dobrze, bo dlaczego zrobiłem taką wycieczkę w małżeństwo? Dlatego, że wracam teraz do dziesięciny. Bóg chce każdego z nas błogosławić, w tym także materialnie. Czytaliśmy o tym, że Pan Jezus mówił, nie troszcie się o to, co będziecie jedli, co będziecie pili, w co się ubierzecie, tak? Postawcie Boga na swoim pierwszym miejscu, w swoim życiu i to jest Boża zasada. Jak nie będziesz tego stosował, możesz postawić Boga na pierwszym miejscu, jak będziesz żył cały czas troską w swoim życiu, to też niedobrze. Czemu? Bo nie stosujesz Bożych zasad, tak? Więc potrzeba nauczyć się Bożych zasad, żeby przyjmować to, co Bóg ma dla ciebie. I teraz mówimy o dziesięcinie, więc Jezus jest tym, który dał nam błogosławieństwo. On wykupił nas spod przekleństwa, tak? On chce błogosławić każdego z nas. Ale jeżeli nie zrozumiemy Bożych zasad, to nie będziemy odbierali od Boga tego błogosławieństwa. Jedną z Bożych zasad jest to, żebyś pracował. Tak? Jeżeli ty zapowiesz, że nie będziesz pracował, tylko Bóg ci będzie zrzucał, nie wiem, rybki i chleby z nieba, to możesz sobie tak wierzyć do końca swojego życia i prawdopodobnie ono się szybko zakończy, bo nie będziesz miał co jeść i gdzie spać, tak? Rozumiesz? Tak? Bo Bożą zasadą jest to, żebyś pracował. 6 dni człowiek będzie pracował, a 7 odpocznie. Wielu z nas by tak chciało, 1 dzień człowiek będzie pracował, 6 dni będzie odpoczywał, tak? I teraz mówimy o dziesięcinie. Dziesięcina jest Bożą zasadą, jeśli chodzi o odbieranie Bożego błogosławieństwa, stoi na pierwszym miejscu. Więc oddając dziesięcinę, ty przyjmujesz Boże błogosławieństwo. Twoje pieniądze nie są pod przekleństwem, ale tak jak ty oddajesz coś, co jest od Boga święte, to uświęca twoje całe finanse, to, co posiadasz. Nastrajasz się na Boże błogosławieństwo, aby je przyjmować. Kolejna rzecz, to zaczynasz porządkować, jeżeli oddajesz dziesięcinę, to zaczynasz porządkować swoje finanse. Musisz mieć pewnego rodzaju budżet. Musisz wiedzieć, ile zarabiasz. Musisz wiedzieć, ile wydajesz. Musisz mieć skarbonkę, gdzie coś odkładasz. Dziesięcina porządkuje twoje finanse. Kiedy ty oddajesz Bogu dziesięcinę, to nie tylko ty widzisz, że jesteś błogosławiony przez Boga, ale ty stajesz się błogosławieństwem dla innych. Dlatego, że nie zatrzymujesz pieniędzy dla siebie, ale dajesz je innym. Kolejna rzecz. Bóg jest zadowolony z twojego posłuszeństwa i wierności. Jesteś posłuszny Bogu. Bóg mówi o swojej dziesięcinie, to jest moje. I wielu ludzi sami tymi zarządzają i robią, co chcą, nawet zapominają o tym, że to należy do Boga. Bóg jest zadowolony z twojego posłuszeństwa i wierności. Wiecie, kiedy mówimy o dziesięcinie, to w tym też jest pokazana wierność. Bo ty otrzymujesz, zarabiasz coś i teraz sobie musisz gdzieś to zanotować, czyli budżet, tak? Ile zarobiłeś, ile jest dziesięcina dla Boga i ty musisz być tym wiernym, tak? Bóg widzi twoją wierność, kiedy oddajesz dziesięcinę. Czyli ty nie skaczesz, a dzisiaj oddam dziesięcinę. Ile to będzie, nie wiem, ile to będzie, dam 5 zł. Pyk. I tam za 3 miesiące ci się przypomina, a może coś by dać Bogu. To nie jest wierność, tak? Wierność to jest systematyczność. Więc dzisiaj mówimy o tym, że jednym z najważniejszych testów w twoim życiu, który zdajesz, to jest test dotyczący pieniądza, tak? Powiem wam tak, jeśli mówimy o korzyściach z dziesięciny, błogosławieństwo naszego Pana nie tylko dotyczy spraw materialnych, ale dotyczy również innych dziedzin naszego życia. Więc bądź wierny Bogu, aby oddawać to, co jest Boże. Oddawanie dziesięciny chroni ciebie przed egoizmem, nie tylko dla ciebie, przed skąpstwem, przed miłością do pieniądza. Bo jak wiemy, sam Pan Jezus mówił, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Słuchaj, kiedy dajesz dziesięcinę, to jest taka możliwość, którą Bóg ci daje, aby Bóg cię mógł użyć do wspierania dobrych dzieł, do wspierania dobrych rzeczy, które się dzieją. Twoja dziesięcina wspomaga wypełnienie wielkiego nakazu, który Jezus powiedział, tak? Idźcie na cały świat i głoście. Dlatego, że głoszenie Ewangelii, do głoszenia Ewangelii potrzebne są także finanse, tak? Jak ktoś jeszcze tego nie wie, to dzisiaj się dowiedział, że do głoszenia Ewangelii również są potrzebne finanse. Więc twoja dziesięcina wspomaga wypełnianie tego wielkiego posłannictwa, tego nakazu, które Jezus ma dla nas. Właśnie poprzez lokalny kościół, poprzez lokalny zbór. Twoja dziesięcina pomaga innym ludziom w potrzebie. Kiedy oddajesz dziesięcinę, rób to z wiarą i możesz wyznawać, że w ten sposób manifestujesz, pokazujesz, że ty polegasz na Bogu jako na twoim zaopatrzycielu i mówisz także, że od Niego wszystko posiadasz. Kiedy oddajesz dziesięcinę, doświadczasz Bożej troski, Bożej opieki, że Bóg zaspokaja twoje potrzeby, a nie zawsze mówimy, że Bóg zaspokaja twoje zachcianki. Kiedy oddajesz dziesięcinę, korzyścią jest też to, że Bóg chce cię wyzwolić z niewoli długu czy materializmu. Mówisz, ufam Panu. Jaka jest korzyść jeszcze z dziesięciny? Wspierasz swój kościół, aby lepiej służył innym ludziom. My w tym kościele uczymy o tym, że masz dziesięcinę, po prostu ją przynosisz tutaj. Wpłacasz ją na konto, przynosisz ją tutaj i ty mówisz, ufam Bogu. Dziesiąta część jest dla Boga. Jeżeli jesteś w tym kościele, popatrz, karmisz się słowem, angażujesz się w pracę, to jest twój dom duchowy. To jest dom Boży dla ciebie. To jest twój spichlerz, gdzie ty przychodzisz i się żywisz. Więc wesprzyj to, co się tutaj robi. Zobacz, że dziesięcina to nie jest zakon, to nie jest legalizm, to jest coś, co już było przed zakonem, coś, co praktykował Abraham, coś, co praktykował Jakub, coś, co pojawiało się w różnych miejscach w Starym Testamencie, niekoniecznie złączone z zakonem. Coś, o czym Jezus wspomniał, coś, co było praktykowane w kościołach. Powiesz, ale ja nie wiem, czy ja jestem w stanie dać aż 10. Okej, rozpocznij od mniejszej kwoty. Niech twoje serce się zacznie zmieniać. Zaufaj Bogu. Zacznij oddawać. Zacznij robić coś ze swoimi pieniędzmi, co też zostawi ślad po tobie. Dlatego, że tak jak powiedziałem, jednym z najważniejszych testów w twoim życiu to jest test pieniądza. Co robisz z pieniądzem? Nie chodzi o to, że ja chcę twoich pieniędzy. Ja nie chcę twoich pieniędzy. Ja pracuję, ja mam. Okej? Tak? Ale chodzi o to, żebyś ty był błogosławiony. Jeżeli jesteś w długach dzisiaj, zaufaj Bogu, że Bóg chce cię uwolnić. Jeżeli dzisiaj jesteś tą osobą, która nie chce dawać dziesięciny, bo coś, sprawdź te wersety. Zobacz, co Bóg mówi. Bądź dawcą. Bądź jak On. Zacznij dawać. Zacznij otwierać swoją rękę do tego, żeby stawać się nie tylko osobą, która jest błogosławiona przez Boga, ale błogosławi innych i błogosławi Boże dzieło. Błogosławi Boże dzieło. Tak? Więc jednym z najważniejszych testów w twoim życiu to jest test pieniądza. Co robisz z pieniądzem? Co robisz z dziesiątą częścią twojego zarobku? Nie mówię o legalizmie, ale mówię o twoim sercu. O tym, co jest w twoim sercu. Co tam jest, jeśli chodzi o pieniądze? Co tam jest, jeśli chodzi o rzeczy materialne? Gdzie stoi Bóg w tych rzeczach, a gdzie stoi pieniądz? Gdzie stoi twoja kariera? Gdzie stoi twój dobrobyt? I powiem ci, zaufaj Bogu. Zaufaj Bogu. Tak? Powiem też po ludzku, jeżeli chcesz, żeby ten Kościół prosperował, żeby ten Kościół głosił więcej Ewangelii, żeby ten Kościół więcej pomagał innym ludziom, to wiesz, jak Bóg będzie błogosławił ten Kościół? Przez ciebie, tak? Przez ciebie, tak? To jest Bóg taki kanały wymyślił, że przez to, że ty jesteś kanałem, tak? Bożego błogosławieństwa. Ja bym mógł wam kilka świadectw powiedzieć, w jaki sposób Bóg używał tego, co myśmy z żoną dawali, jak Bóg nas błogosławił i błogosławił te rzeczy, które myśmy dawali te pieniądze. I jak patrzę po waszych twarzach, wielu z was ma te same świadectwa. Obserwując, widząc, jak Bóg w potężny sposób działa nie tylko w sferze finansów. Nie tylko w sferze finansów. Tak jak powiedziałem, Bóg nie potrzebuje twojej dziesięciny, ani grosza z tego. Ale to ty potrzebujesz zacząć dawać. To ty potrzebujesz być wierny w tym, to ty potrzebujesz zdać test, jeśli chodzi o twoje serce i postawy do pieniędzy. Bóg chce, żebyś był wolny, Bóg chce, żebyś chodził razem z Nim, żebyś był używany i dziesięcina jest rzeczą jak papierek lakmusowy, sprawdzającą wiele, 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 wiele rzeczy. Amen? Weź te słowo, pomyśl o tym słowie. Dobrze? Może dzisiaj powinieneś się nad czymś zastanowić, dzisiaj poczytać. Ja pamiętam, kiedy miałem chyba 18 albo 19 lat. Wiecie, byłem taki gorący, przychodziłem do kościoła, w którym dużo skakali ludzie, dużo się modlili innymi językami i tak to wszystko mi się podobało. Miałem albo 18, albo 19 lat i to było takie gorące. I wiem, że dostawałem też jakieś takie małe kieszonkowe od rodziców, wtedy nie pracowałem, chociaż czasami jakieś takie dorywcze prace miałem. I wiecie, i pewnego razu usłyszałem tam nauczanie na temat dziesięciny. I tak też, halleluja, tak się ucieszyłem. Ale później, wiecie, najpierw byłem taki gorący w sercu, ale później zdałem sobie sprawę, że przecież to chodzi o moje pieniądze. Tak, a nie miałem mi za dużo, było to jakieś takie, wiecie, kieszonkowe. No. I ja mówię, I to pierwszy raz słyszałem w swoim życiu. I powiedziałem, ja to muszę sprawdzić. Pożyczyłem sobie, wtedy były kasety jeszcze, pożyczyłem sobie kasetę, i słuchałem kilka razy tego wykładu, spisałem sobie wszystkie wersety, czytałem. I tak sobie poczytałem i tak dalej. I od tego czasu zacząłem oddawać dziesięcinę Bogu. I zawsze przynosiłem, wiecie, tam byli jacyś biznesmeni w tym kościele, ludzie, którzy papierki wrzucali, a ja przynosiłem tam kilka monet, ale od tego czasu zacząłem to robić. I nie żałuję tego. Wiecie, ja nie żałuję tego, że zacząłem to robić, że jestem wierny Bogu w oddawaniu Bożych rzeczy Bogu, tak? Nie żałuję tego. Mogłem to zacząć kalkulować, ile to jest, co ja bym mógł zrobić z tymi kwotami. Nie żałuję. Bóg jest moim błogosławieństwem, Bóg mnie zaopatruje, Bóg otwiera drogi przede mną, Bóg daje mi pracę, Bóg daje mi rzeczy, żebym mógł odpocząć. Bóg jest moim zaopatrzeniem, nie ten pieniądz. Amen? Więc zachęcam was do tego, żeby przemyśleć te sprawy, żeby Bóg mógł jeszcze bardziej, jeszcze lepiej w naszym życiu działać. Amen? Okej? Pomódlmy się, okej? I jeszcze chciałbym później, żebyśmy się pomodlili, jeżeli przeżywasz jakieś sytuacje takie trudne o twoje finanse, to też chciałbym, żebyśmy się dzisiaj mogli o to modlić. Dobrze? Powstańcie, kochani, będziemy oddać Bogu chwałę przez modlitwę, też bym prosił zespół, jeszcze uwielbimy Boga. Ojcze, ja dziękuję ci za to, że twoje słowo jest pełne zasad dotyczących rzeczy materialnych, Panie, dotyczących rzeczy, które możemy posiadać, które możemy od ciebie otrzymać. Panie, dziękujemy ci, że to jest wdzięczność dla nas, że możemy oddawać tobie, że możemy przynosić dary. Dziękujemy ci za to, że ty nam błogosławisz, że nas zaopatrujesz i my tak w geście wdzięczności chcemy to czynić. Panie, ja proszę cię o to, żebyśmy mogli jeszcze więcej tych zasad nie tylko poznawać, ale wprowadzać w nasze życie i widzieć, jak ty działasz, Panie, jak te zasady funkcjonują. Tak, abyśmy wychodzili z długów, Panie, mieli pracę, mogli być błogosławieni i błogosławiący innych, Panie. A żebyś nas też w sprawach materialnych mógł używać. A żeby ten Kościół, Panie, rozwijał się, jeśli chodzi o sprawy materialne tak samo. Aby ludzie wokoło widzieli, że to jest miejsce błogosławieństwa, miejsce przełomów w ich życiu, w relacjach, w pracy, w finansach, w zdrowiu, Panie, w emocjach, a żeby to było miejsce przełomu dla ludzi. Panie, o to się modlimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Błogosławimy Ciebie, Panie. Amen. Będziemy teraz razem uwielbiać Boga. Ja tu będę, jeżeli potrzebujesz modlitwy, jakiejkolwiek modlitwy, to będziemy się modlić, ok? Obojętnie o co, ale szczególnie jeśli potrzebujesz modlitwy w sprawach finansowych dzisiaj, ok? W sprawach finansowych, to chciałbym się z tobą modlić. Ja usłyszałem w tym kościele wiele świadectw na temat finansów, jak Bóg załatwił pracę, jak Bóg rozwiązał problem długów, jak Bóg sprawił, że ktoś parę razy więcej zaczął zarabiać. To są Boże cuda finansowe. Więc odważ się zrobić krok i zacząć się modlić. Zapragnij więcej dla Boga, tak? Nie dla siebie, zapragnij więcej dla Boga. Uwielbiajmy Boga razem.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.